Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął zespół redakcyjny jezuickiego pisma La Civiltà Cattolica.
Arcybiskup Laiolo wyjaśnił misję dyplomacji watykańskiej we współczesnym świecie.
Gościem programu będzie nowy biskup pomocniczy w Katowicach, Józef Kupny.
Ojciec Adam Wolanin przybliży okres studiów świętego Franciszka Ksawerego w Paryżu.
17 lutego na magazyn wieczorny zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Katolicy winni przez dialog otwierać dzisiejszą kulturę na transcendencję. Benedykt XVI wskazał to zespołowi dwutygodnika włoskich jezuitów La Civiltà Cattolica. Przypomniał, że periodyk ustanowił w roku 1850 Pius IX. Odtąd już od 155 lat cieszy się on zaufaniem papieży, mając szczególny związek ze stolicą apostolską. By być wiernym swemu charakterowi i zadaniom, winien się stale odnawiać, właściwie odczytując znaki czasu. W dzisiejszej kulturze dominuje coraz bardziej indywidualistyczny relatywizm, dlatego cechuje ją skłonność do zamykania się na Boga i jego prawo moralne, choć nie zawsze ma uprzedzenia do chrześcijaństwa. Są też w niej oznaki nadziei, będące owocem działania ducha w historii. Papież wymienił tu nową wrażliwość na wartości religijne i Pismo Święte, poszanowanie dla praw człowieka, wolę dialogu z innymi religiami. Zwrócił uwagę na istotę misji tego czasopisma. Jest nią?
Udział we współczesnej debacie kulturalnej. Ma to na celu przedstawianie poważnie, a przy tym popularyzatorsko, prawd wiary chrześcijańskiej w sposób jasny i zarazem wierny nauczaniu Kościoła. Równocześnie ma bronić, jednak nie w duchu polemicznym, prawdy, deformowanej nieraz także bezpodstawnymi oskarżeniami pod adresem wspólnoty kościelnej. Jako światło na drodze, do której powołana jest La Civiltà Cattolica, chciałbym wskazać Sobór Watykański II, zawartego w nim bogactwa doktrynalnego i duszpasterskiego, a przede wszystkim jego zasadniczej inspiracji, wspólnota chrześcijańska jeszcze w pełni nie przyswoiła, mimo iż minęło już 40 lat od jego zakończenia. Niewątpliwie dał on Kościołowi impuls uzdalniający go do odnowy i do odpowiadania we właściwy sposób na nowe problemy, które współczesna kultura stawia przed ludźmi naszych czasów.
Nauka i wiara nie są sobie przeciwstawne, ale się wzajemnie uzupełniają, czytamy w najnowszym numerze La Civiltà Cattolica. W dwutygodniku włoskich jezuitów pisze o tym ojciec Emanuel Carreira Perez, emerytowany profesor filozofii przyrody na papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie i fizyki na Uniwersytecie John Carroll w Cleveland. Te dwa punkty widzenia, stwierdza jezuicki uczony, należą do różnych zakresów nauk ścisłych oraz filozofii i teologii. Ani nauki, takie jak kosmologia, chemia czy biologia, ani teologia nie dają kompletnych odpowiedzi na pytania o zaistnienie i ewolucję wszechświata i człowieka. Wielki teolog nie jest tym samym autorytetem w naukach ścisłych, ale też specjalista w dziedzinie fizyki nie jest upoważniony, by wyrokować w takich kwestiach jak istnienie Boga czy cel człowieka i wszechświata, czytamy w La Civiltà Cattolica.
Watykański sekretarz stanu przesłał w imieniu papieża telegram kondolencyjny do biskupa filipińskiej diecezji Masin, gdzie osuwająca się ziemia zniosła dwie wioski. Kardynał Sodano zapewnia o modlitwie Benedykta XVI za śmiertelne ofiary kataklizmu i ich bliskich oraz o hojną solidarność z ludźmi, którzy w tej katastrofie stracili domy.
Według wstępnych danych lawina błota i skał zabiła przynajmniej 200 osób, a 1500 uznaje się za zaginione. Szacuje się, że liczba ofiar śmiertelnych może być znacznie wyższa, gdyż jedna z wiosek została niemal całkowicie zniszczona. Zdaniem księży pracujących na tamtych terenach, prócz ulewnych deszczy, przyczyną usunięcia się góry mógł być też rabunkowy, nielegalny wyrąb lasów. Lokalny kościół czynnie włączył się w akcję pomocy. Wśród ratowników są ekipy filipińskiej Caritas.
Problematykę, którą zajmuje się dziś watykańska dyplomacja, przedstawił w siedzibie rzymskiego stowarzyszenia Circolo di Roma arcybiskup Giovanni Laiolo. Stoi on na czele papieskiej dyplomacji jako sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami.
Watykański minister spraw zagranicznych podkreślił przede wszystkim kościelny charakter papieskiej dyplomacji. Nuncjusze reprezentują nie tyle niewielkie przecież państwo watykańskie, co stolicę apostolską, której to państwo zapewnia suwerenność i autonomię. Również od roku 1870 aż do utworzenia państwa watykańskiego działały nuncjatury, mimo iż nie było wtedy żadnej papieskiej państwowości. Co więcej, ich liczba w ciągu tych niespełna 60 lat wzrosła z 16 do 29. Jan XXIII ustalił, że wszyscy nuncjusze winni być biskupami, podkreślając w ten sposób, że łączą papieża z kościołami lokalnymi. Wśród szczególnych dziś trosk watykańskiej dyplomacji arcybiskup Laiolo wymienił konflikty, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Kosowie oraz zahamowanie procesu rozbrojenia. Niepokój budzi też wypaczanie pojęcia rodziny, tak istotnej dla społeczeństwa, przez zrównywanie z nią związków homoseksualnych. Zagrożeniem dla niej jest też aborcja. Ze względu na niewłaściwą koncepcję planowania rodziny, Stolica Apostolska wycofała swe symboliczne wsparcie dla UNICEF-u, mimo iż ceni niektóre jego inicjatywy podejmowane rzeczywiście dla dobra dziecka.
Naszym gościem w studiu jest ksiądz biskup Józef Kupny, od niedawna biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże biskupie, niedawno sakra, teraz podróż do Rzymu, msza u grobu Jana Pawła II.
Wielkim moim pragnieniem byłoby całą moją posługę biskupią omodlić na grobie świętego Piotra i naszego wielkiego rodaka, sługi Bożego Jana Pawła II. I bardzo się cieszę, że to moje pragnienie jakoś udało się mi zrealizować. Dlatego, że Jan Paweł II wywarł olbrzymi wpływ i na moje kapłaństwo, i na formację intelektualną, duchową. Moja praca na Uniwersytecie w Lublinie wcześniej, doktorat, to było zgłębianie myśli społecznej Jana Pawła II.
Z tego również praca doktorska.
Z tego była właśnie również praca doktorska. Nauczyłem się tej metody Jana Pawła II oceniania rzeczywistości społecznej, politycznej przez pryzmat, przez soczewkę człowieka. Dlatego nie trzeba nawet znać się aż tak dokładnie na wszystkich procesach życia politycznego czy gospodarczego, ale zawsze jest to istotne pytanie, jak tam jest traktowany człowiek, kim jest człowiek, jak szanowana jest jego godność, jego prawa.
Liczy się człowiek. Najpierw były lata pracy akademickiej, a później przyszło to przekładać na rzeczywistość w seminarium duchownym. Lata całe posługi jako rektor od 2001 roku.
Tak, to troszeczkę jeszcze inna praca formacyjna, niemniej jednak oczywiście i tego podejścia do człowieka i do studenta. Też się mogłem uczyć od Ojca Świętego, który nikogo nigdy nie odrzucił, z wielkim sercem do każdego się zwracał i myślę, że rektor jest też takim, który w tej formacji po prostu pomaga. Musi być otwarty na tego, który przygotowuje się do kapłaństwa, musi jakoś go szanować. Wtedy on dopiero rośnie, wtedy on naprawdę idzie do przodu.
Jak rektor patrzy na swoich kleryków, specyficzne to jest seminarium śląskie z pewnością. Alumni, którzy tam się kształcą, również głównie ze Śląska pochodzą.
Jest to jedno z liczniejszych seminariów w Polsce, bo my zwykle albo drugie, albo trzecie miejsce zajmujemy, gdy idzie o liczebność. Jest po prostu mnóstwo pracy. I tym się zawsze cieszyłem, że jest z kim pracować, że są powołania. Myślę, że oczywiście większość z nich to są ci, którzy urodzili się na Śląsku, a więc znają tą specyfikę naszego duszpasterstwa. Kapłani zawsze byli blisko świata pracy i to w dalszym ciągu jakoś tak ich formujemy, żeby byli blisko ludzi pracy.
Ta praktyka sławna niegdyś, że odbywali przynajmniej rok pracy gdzieś w kopalni, czy też jakiejś konkretnej innej pracy, nadal jest zachowywana?
W czasie wakacji oczywiście oni pracują, chociaż w tej chwili modelujemy to też i w ten sposób, że dołączyliśmy jeszcze jako pewien element formacyjny wolontariat w szpitalach. 2 miesiące po drugim roku klerycy naszego seminarium pracują jako wolontariusze w szpitalu. I tam też uczą się tego podejścia do człowieka chorego, co jest bardzo ważne w pracy kapłańskiej i tej pokory też wobec drugiego, bo oni wykonują tam podstawowe posługi, ale to ich właśnie tak, żebym powiedział, rzeźbi. To jakoś pomaga im w sobie rzeźbić obraz Chrystusa cierpiącego, bo tam się z tym Chrystusem cierpiącym spotykają w szpitalu.
Gdy rozmawialiśmy przy okazji nominacji księdza biskupa, Pamiętam słowa, chciałbym nieść ludziom nadzieję. Przyszło zaczynać posługę biskupią w sytuacji bardzo szczególnej dla Śląska, w sytuacji po katastrofie w Chorzowie. Jak nieść taką nadzieję dziś?
Stanąłem przed trudnym zadaniem, bo w mojej rodzinnej parafii w Chorzowie przewodniczyłem uroczystościom pogrzebowym 5 ofiar tej tragedii i stanąłem wobec tych, którzy stracili najbliższych i powiedziałem im, że to, że Pan Bóg nieraz milczy, że nie działa, nie znaczy, że jest obojętny. On bardzo często cierpi, tak jak rodzice cierpią, kiedy nie potrafią jakoś pomóc swojemu dziecku. I kiedy pokazywałem też, jak Pan Jezus wobec cierpiących, wobec umarłych, jaki miał relacje, to też powiedziałem, że gdyby stanął fizycznie, był obecny, byśmy mogli zobaczyć tak jak Marta, Maria czy apostołowie, to chyba by razem z nami zapłakałby nad trumną. Ja później rozmawiałem z tymi bliskimi. Oni rzeczywiście byli pełni nadziei. Oni wiedzieli, że chociaż dotyka ich taka tragedia, to jednak Pan Jezus jest z nimi.
Były dwa takie wyraźne momenty, gdy społeczeństwo się zatrzymało. Świat się zatrzymał przy pogrzebie Jana Pawła II, a Śląsk się zatrzymał po katastrofie w Chorzowie. Co to dało od strony społecznej? Co to zmieniło w społeczeństwie?
To zawsze wyzwala taką solidarność społeczną. Szczególnie myślę tutaj o nas, o Polakach, że my w takich trudnych sytuacjach jakoś potrafimy wspólnie działać, potrafimy się jednoczyć. Śmierć Ojca Świętego była właśnie też takim momentem, kiedyśmy znowu poczuli, że jesteśmy razem ze sobą, pomimo różnych podziałów, czy tam politycznych, że my naprawdę jesteśmy razem, że jest ta osoba Ojca Świętego, która nas jakoś jednoczy. U nas na Śląsku w chwili tej tragedii ludzie tak samo wychodzili z pomocą, zresztą Kościół tutaj współpracował ze wszystkimi tymi służbami i księża byli od razu, w 10 minut po tragedii byli na miejscu, o czym może nie zawsze jakoś tam mówimy, ale księża byli z tą pomocą i nawet ci, którzy tej pomocy udzielali, cieszyli się, że ksiądz w sutannie stał i modlił się, a ci ratowali. Co to zmieniło? Myślę, że to jest taki czas, kiedy właśnie wspólnie odczuwamy odpowiedzialność za siebie, że jakoś mobilizujemy się, żeby innym pomagać, żeby się nawet za innych modlić. A to wyzwala jakieś takie właśnie olbrzymie dobro. Na tym dopiero możemy coś budować.
Rozmawiamy w 2 tygodnie, niecałe, po przyjęciu sakry biskupiej. Na pasterzy kościoła zawsze patrzy się z dołu, powiedzmy, wygląda to tak jakby na piedestale. A ja chciałem zapytać właśnie z drugiej strony, księże biskupie, co ksiądz biskup wyniósł z domu takiego, że wie, że na pewno w tej posłudze się przyda?
Ja myślę, takiej pewności się nie ma, ale myślę, że jakiś śląski etos pracy, pewnej rzetelności, ten cały świat wartości, który wyniosłem z domu. Ja myślę, że to jest potrzebne w tej posłudze biskupiej, że to się przyda. Tak się wychowywałem w tym świecie. To jest to, w co jestem jak gdyby wyposażony i to, co mogę po prostu innym ofiarować.
Z ludzi dla ludzi.
Tak.
Bóg zapłać serdeczne za tę krótką rozmowę, proszę Państwa, przy okazji pobytu w Rzymie modlitwy u grobu Ojca Świętego. Naszym gościem był ksiądz biskup Józef Kupny, od niedawna biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
W poprzedniej audycji zakończyliśmy krótką sagę rodziny Ksawerych. Dziś podejmujemy nowy etap w życiu Franciszka Ksawerego, który wiąże się z jego studiami w Paryżu. W roku 1524, czyli w tym samym, w którym dwaj bracia Franciszka powrócili do rodzinnego zamku Javier po klęsce Nawarry i włączeniu jej do Królestwa Hiszpanii, Franciszek przyjął tonsurę i, jak to zwykło się wtedy mówić, przysposabiał się do kariery kościelnej. W roku 1525 w celu dalszej formacji intelektualnej udał się do Paryża, aby podjąć studia w tamtejszym, bardzo sławnym wówczas uniwersytecie, czyli w Sorbonie. Podróż Franciszka Ksawerego do Paryża okryta jest tajemnicą. Nie zachował się bowiem z tego okresu żaden jego list, nawet do swojej matki, i nie wiadomo, czy w ogóle napisał z tej podróży jakikolwiek list. Po prostu brak na ten temat informacji, gdyż duża część rodzinnych dokumentów uległa zniszczeniu. W Paryżu Franciszek Ksawery spędził 11 lat. od września 1525 do września 1536. Na okres studiów zamieszkał w kolegium świętej Barbary, które znajdowało się przy dzisiejszym bulwar Saint-Michel i w pobliżu innego znanego wówczas kolegium Montaigu. W kolegium świętej Barbary zamieszkiwali także niektórzy profesorzy humaniści. Jeden z nich, Bichanon, wydał niezbyt pochlebne świadectwo o swoich studentach, wśród których znajdował się także przyszły misjonarz Indii i Dalekiego Wschodu. Wspomniany profesor narzekał, że studenci zasypiają na wykładach, spóźniają się albo w ogóle nie przychodzą na nie. Uważał, że tylko rózgą można wprowadzić trochę porządku i dyscypliny. Szczególnie złą opinią cieszyli się studenci eksterniści, których nazywano w tamtym środowisku przelotnymi ptaszkami. Ponieważ Franciszek Ksawery chciał kolegom zaimponować i dać im do zrozumienia, że pochodził z zamożnej rodziny, więc takiego jednego ptaszka przyjął nawet na swoją służbę. To, że studenci czasem zasypiali na wykładach, mogło mieć swoją główną przyczynę w tym, że jak świadczą zapiski jednego z kolegów Franciszka, wstawali oni już o 4 rano i po krótkiej modlitwie udawali się na wykłady. Dlaczego Franciszek Ksawery wybrał kolegium świętej Barbary? Z całą pewnością nie ze względu na obecność w nim wielu znanych humanistów. Głównym powodem było najprawdopodobniej to, że mieszkali w nim przeważnie Portugalczycy i Hiszpanie. Czuł się więc w tym środowisku bardzo swojsko. Samo kolegium było wspierane finansowo przez ówczesnego króla portugalskiego Jana III, bardzo pobożnego, a równocześnie wielkiego humanistę, który był prawie rówieśnikiem Franciszka Ksawerego. Rektorem zaś tegoż kolegium był Portugalczyk Diogo de Gouveia. Życie w kolegium świętej Barbary, a raczej paryskie życie studentów tam mieszkających, nie tylko nie było nudne, ale wprost przeciwnie, dostarczało wielu atrakcji zarówno studentom, jak i profesorom. Ktoś zauważył, nie bez pewnej ironii i przekąsu, że życie paryskiego Żaka musiało być ciekawe, skoro Franciszek został tam aż 11 lat. Oprócz czasu poświęcanego na naukę, Franciszek, tak jak wielu innych studentów, potrafił korzystać z paryskich atrakcji i chętnie brał udział w różnego rodzaju imprezach, zwłaszcza sportowych. Ze świadectwa jednego z kolegów wynika, że był on wśród studentów mistrzem skoków z wyż. O wielu różnych szczegółach tego paryskiego okresu dowiadujemy się przede wszystkim ze świadectwa Caspra Coelho, jednego z portugalskich powierników Franciszka w czasie pobytu w Indiach. Przekazanymi mu przez Franciszka opowiadaniami Casper Coelho podzielił się z jezuitami w Goa, ci zaś przekazali wszystko współbraciom w Europie w swoich listach. Od samego początku pobytu kolegium świętej Barbary Ksawery dzielił pokój z bardzo pobożnym i poważnym studentem pochodzącym z Villare w Sabaudii. Chodzi o Piotra Favra, który dziś cieszy się w kościele katolickim chwałą błogosławionego. Piotr był rówieśnikiem Ksawerego. O ich wzajemnych relacjach z pierwszych lat pobytu w Paryżu niewiele nam wiadomo. Dopiero kilka lat później rozpoczęła się dla nich wspólna przygoda we wspólnym gronie towarzyszy Jezusa i przyjaciół w Panu, skupionych wokół innego, starszego od nich studenta, Ignacego Loyoli. Ten ostatni przybył do Paryża 2 lutego 1528 roku, czyli mniej więcej 2,5 roku po Franciszku Ksawerym. O dalszej studenckiej przygodzie Franciszka w Paryżu mówić będziemy w naszej następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.